Chwała Bogu, że możemy znowu tutaj być dzisiaj znowu razem. Ja też się bardzo cieszę, że mogę tutaj razem z wami być. Może to tak niekiedy wychodzi, że jest taka pilna potrzeba, a jeżeli jest ta możliwość, a po prostu znamy się tak bardzo też blisko z waszym kaznodzieją, że kiedy po prostu mówi o tej potrzebie, że gdzieś mu taki pilny wyjazd po prostu wyskoczył, to mówię, wiesz co, no chętnie, zawsze lubię tam u was być i chętnie po prostu przyjadę. Byłaby jeszcze taka, no gdybyśmy może wcześniej o tym wiedzieli, to byłaby taka możliwość, że bylibyśmy tutaj z braćmi z Ukrainy. Ja może tylko tak króciutko powiem o nich. Brat Andrzej Kochciuk, on jest pastorem w takiej małej miejscowości w zborze w Riwnym. To jest bardzo blisko granicy tutaj w Chełmie, w Dorohusku i tu potem dalej jest zbór w Chełmie. I właśnie tego brata też przez brata waszego kaznodzieje kiedyś ileś lat temu poznałem. I on przyjechał ze swoim szwagrem, przyjechał jeszcze ze swoimi dwoma najstarszymi córeczkami, a trójka tych najmłodszych dzieci została w domu z żoną i z dziadkami. Byliśmy bardzo też ubłogosławieni tym, co mówił. Jest też takim bardzo otwartym bratem, bardzo dużo kontaktów. I kiedy bracia z Polski jadą tam na Ukrainę, to wiele osób się u niego zatrzymuje. Tak samo, kiedy bracia z Ukrainy jadą z ich tam zborów do Polski. Także ma wiele kontaktów, w wielu rzeczach może uczestniczyć, a przy tym wszystkim jest takim bardzo otwartym człowiekiem, że nie jest człowiekiem, jak to często tak powiem, w religii czy zbory mają niekiedy takie jakieś swoje skrajności, prawda? Jakieś takie. Każdy zbór się czymś charakteryzuje i dobrze wiecie, jak to są takie naprawdę Boże rzeczy, które pochodzą z Bożego serca. Ale tak kiedy z Andrzejem rozmawiamy o niektórych rzeczach, to widzę, że wiele jest takich rzeczy jak gdyby według litery. I niekiedy tak się tego broni, że przy tym nie zauważa się, że czyni się krzywdę ludziom. Wiecie, po prostu był ze swoim szwagrem, który może tutaj w Polsce był chyba pierwszy raz, młody człowiek, ale był tak bardzo poruszony, bo mówi, wiesz, tam u nas, jak w niektórych tych przypadkach, też nie chcę, żebyście mnie źle zrozumieli, że chcę Kościół jakoś w złym świetle przedstawić, ale są pewne rzeczy, które widzę, potrzeba, żeby one się zmieniały w naszym życiu. I ten brat był poruszony, że z taką swobodą, wolnością mogliśmy rozmawiać o wszystkim, bo on mówi, że wiele razy w tych swoich kręgach, w swoim zborze, że musi się bardzo pilnować, co gdzie powiedzieć, bo po prostu potem to jest tak niekiedy źle odczytane, zinterpretowane, że mówi, z tego jest kłopot. I to po prostu człowiekowi zabiera wolność, taką swobodę. Myślę, że nie chodzi tylko o jakąś swobodę według ciała, ale o takie samopoczucie, które w Duchu Świętym Pan nam daje, że gdzie Duch Pański, tam wolność. To nie polega na tym, że ja wszędzie muszę się jak gdyby pilnować, kontrolować z całą taką powagą, żeby ktoś coś źle nie odebrał z mojej strony. Ja wiem, że powinienem mieć bojaźń w swoim sercu przed Panem, ale bojaźń przed ludźmi, czy strach i lęk, to zakłada na nas sidła. I jeżeli przed Panem moje życie jest czyste, to ja ludzi nie muszę się bać. Amen? No, to ja ludzi nie muszę się bać. Jeżeli moje życie z Panem jest czyste, jeżeli moje sumienie mnie nie obciąża, to ja mogę się zachowywać w sposób szczery, autentyczny, naturalny, a nie muszę grać kogoś innego niż to, kim jestem. I no to tak się dzielę takimi spostrzeżeniami, które wynikają z tych kontaktów. I właśnie brat Andrzej jest takim człowiekiem też bardzo otwartym, że ma wiele kontaktów tutaj w naszym kraju, a przy tym chce pomagać i służyć innym ludziom. I mówi, że ich dom jest bardzo otwarty, że niekiedy jest tak pełno u nich w domu, już teraz sobie wybudował nowy dom. Mówi, że nawet potem i gdzieś na podłodze ktoś śpi, ale mówi, że zawsze chcą, jeżeli jest taka potrzeba, po prostu ludzi ugościć, przyjąć. I bardzo są tacy otwarci i służą. Opowiadał też o bardzo trudnej sytuacji tam we wschodnich rejonach Ukrainy. No, straszne rzeczy, ale też wielu ludzi wierzącym i tam służy, i tam pomaga tym ludziom, którzy często są w ciężkiej potem już depresji i często bez środków już do życia. No, o wielu rzeczach mogliśmy porozmawiać i widzę, jak może się to przyczynić do tego i ten temat, którym chcę się podzielić, do tego, aby jak gdyby inaczej każdy z nas mógł spojrzeć na swoje życie. Bo do pewnych rzeczy dzisiaj, do tego, co posiadamy, do tego, co mamy, jak żyjemy, jak funkcjonujemy, myśmy się już przyzwyczaili i to, że mamy dach nad głową, to, że mamy jedzenie, że mamy ciepło w domu i można by było jeszcze wiele, wiele innych rzeczy wymienić z luksusu, dobrobytu, które posiadamy. I wiecie, człowiek nie czuje w swoim sercu jak gdyby tej wdzięczności do Boga. Po prostu są to dla niego rzeczy oczywiste i wydaje mu się, że własną siłą, własnymi możliwościami do tego wszystkiego doszedł. I jak gdyby też i kwestia przyzwyczajenia, takiego nawyku, my się pośród tych wszystkich rzeczy poruszamy i właściwie człowiek nie widzi, za co by miał jak gdyby Bogu dziękować. Ja wiem, że my dziękujemy Bogu, ale wiele razy, kiedy sam popatrzę na swoje życie, to widzę, że jestem takim drętwym w tym dziękczynieniu, że to nie płynie ze serca, że nie jest moja osobowość zaangażowana w to, aby Bogu dziękować i aby widzieć to, za co mam Jemu dziękować. Bo wiecie, trudno od kogoś wymagać, żeby Bogu dziękował, jeżeli on niczego nie widzi, że ma za coś dziękować. To jest tak z tymi naszymi dziećmi. Coś mu dasz, kiedy dzieci są jeszcze małe, prawda? A no po prostu on się tego musi nauczyć i trzeba mu powiedzieć, ale wiesz co, podziękuj. I wiecie, jakie to jest miłe, kiedy my tego doświadczamy, że ktoś nam autentycznie za coś dziękuje. Kiedy jest to ze serca, coś komuś możesz zrobić, możesz mu pomóc, w jakikolwiek inny sposób okazać komuś jakąś taką pomocną rękę, dłoń, wyciągnąć do kogoś, jakiś drobny czy większy gest z naszej strony. I kiedy ten drugi za to dziękuje, to powiedzcie sami, kiedy jest to takie autentyczne, miłe to jest dla nas? Lubimy to. I to też nas zmienia, nasze atmosferę, takie życie wokół nas. I tak właśnie, kiedy dzisiaj wiedziałem, żeby tutaj z wami być, kiedy po prostu Mirek mi o tym powiedział, to kiedy też modliłem się o słowo, którym miałbym się podzielić, to właśnie to przyszło do mojego serca. Za wszystko dziękujcie. Ja może przeczytam najpierw ten werset z listu do Tesaloniczan i z listu do Kolosan. Pierwszy list do Tesaloniczan to jest 5 rozdział, jest to taki bardzo znany werset, o którym już na pewno nieraz słyszeliście. Wiele na ten temat było mówione. Może przeczytam 3 wersety, 16, 17 i 18 z pierwszego listu do Tesaloniczan z 5 rozdziału. 16, 17 i 18. Zawsze się radujcie, bez przestanku się módlcie, za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. A w liście do Kolosan, w 3 rozdziale, 15 wiersz mówi tak. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. I może tutaj nie jest bezpośrednio użyte słowo o tym, żeby dziękować, ale jest to jak gdyby troszeczkę z innej strony pokazane, jest obraz naszego serca. Bądźcie wdzięczni. I na pewno ma to też potem i swój wyraz. Kiedy ta wdzięczność jest w sercu, to na pewno też to ma wyraz i w tej zewnętrznej formie, że po prostu my to potrafimy i umiemy i chcemy wyrazić. I wiecie, kiedy tak się nad tym zastanawiałem, to takie pewne obrazy ze Słowa Bożego zobaczyłem. Jak to w tym Bożym ludzie, w tym Bożym narodzie, w Kościele wygląda ta sprawa wdzięczności? Myślę, że takie najbardziej przykre rzeczy widzimy na przykładzie narodu izraelskiego, kiedy wyszedł z Egiptu i kiedy szedł przez pustynię. Wiecie, łatwo dzisiaj może z boku po prostu tak ocenić ten naród, popatrzeć się, jak oni się zachowywali, ale kiedy potem pewne rzeczy tak odnosiłem do swojego zachowania, porównywałem po prostu, ile tego dziękczynienia jest w moim życiu, to na przykładzie tego narodu izraelskiego widać bardzo taki wyraźny obraz, jakim jest człowiek. Jakim naprawdę jest człowiek, jeżeli nie dostanie tego, co chce, jeżeli musi znosić jakąś niewygodę, jeżeli musi cierpieć, jeżeli go coś dotyka, to często pierwszą rzeczą, która się pojawia, jest szemranie. Wiecie, pierwszą rzeczą, która się pojawia, jest szemranie. I to jest przeciwieństwo dziękczynienia. Wiecie, to bardzo boli. I ja myślę, że kiedy patrzymy się do Słowa Bożego, to widzimy po prostu, jak Bóg reagował na to, kiedy naród izraelski po prostu szemrał przeciwko Niemu, że spotykała go w tym czasie, no wiele razy to było takie niesamowite doświadczenie, że wielu z nich musiało poginąć. Czy to od jadowitych wężów, czy jeszcze jakaś inna plaga ich dotykała, kiedy właśnie wyrażali swoimi ustami niezadowolenie, to narzekanie, można powiedzieć, był to wyraz buntu, takiego sprzeciwu, po prostu nie liczyło się nic więcej, nie było żadnego szerszego spojrzenia, tylko jak gdyby ta ścisła koncentracja na tym danym wydarzeniu, na tym danym momencie i że nie było tak, jak oni by sobie tego życzyli. I wtedy tam jest napisane, że szemrał lud przeciwko Bogu. I ja tak wiele razy, kiedy ze strony dzieci oczekiwałem jakiegoś dziękczynienia, wdzięczności, a zamiast tego właśnie były pretensje, takie podsumowanie, takie żal, jaki ten tata jest, jak to nie zrobił tak, to miało być. I wiecie, to bardzo boli, bo jednak ja wiem, że robimy wszyscy wiele uchybień, ale jednak człowiek troszczy się o te swoje dzieci, żeby ten byt im zabezpieczyć, po prostu żeby zrobić to wszystko, co do nas należy. I potem tak trudno jest znieść te słowa niezadowolenia, kiedy właśnie to dziecko nie umie jak gdyby docenić sobie tego, co ma, tego, co rodzice dla niego robią, tylko niekiedy widzi, że gdzieś indziej mają się lepiej, bo oni mają to i tamto, a dlaczego my tak żyjemy. To jest jeden z wielu przykładów. To może być na innej płaszczyźnie, to może dotyczyć innych rzeczy. Zawsze znajdzie się coś, z czego człowiek jest niezadowolony. I po prostu, kiedy popatrzymy się, ja może przeczytam z tej Mojżeszowej, z drugiego rozdziału, po prostu jak ten lud nieraz, ja tylko niektóre przykłady przeczytam, jak oni reagowali. Wtedy wzburzył się. To jest 14 rozdział 4 księgi, ale może jeszcze znajdę najpierw z drugiej księgi Mojżeszowej. W 15 rozdziale od 22 wiersza i potem w 16 rozdziale dalej możemy czytać. Potem wywiódł Mojżesz Izraela od Morza Czerwonego i wyszli na pustynię Szur. Wędrowali 3 dni po pustyni, a nie znaleźli wody. I przybyli do miejscowości Mara i nie mogli tam pić wody, bo była gorzka. Dlatego nazwano tę miejscowość Mara. Wtedy lud szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc, co będziemy pić? Mojżesz wołał do Pana, a Pan wskazał mu drzewo i wrzucił je do wody, a woda stała się słodka. Tam ustanowił dlań przepisy i prawo i tam go doświadczył. I rzekł, jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana Boga Twego i czynić będziesz to, co prawe w oczach Jego, i jeżeli zważać będziesz na przykazania Jego i strzec będziesz wszystkich przepisów Jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę Ciebie, bom ja Pan Twój lekarz. I przybyli do Elim, gdzie było 12 źródeł wody i 70 palm i tam nad wodą rozłożyli się obozem. Potem wyruszyli z Elim i 15 dnia drugiego roku po wyjściu ich z ziemi egipskiej przybył cały zbór synów izraelskich na pustynię Sin, która leży między Elim a Synajem. Cały zbór synów izraelskich szemrał na pustyni przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi i rzekli do nich synowie izraelscy: obyśmy byli pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdyśmy siadali przy garnku mięsa i mogli się najeść chleba do syta, bo wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby całe to zgromadzenie zamorzyć głodem. I potem czytamy, jak Bóg temu zaradził. Nigdy nie zostali pozostawieni po prostu w tej sytuacji z tym problemem. Zawsze przyszło po prostu od Boga jakieś rozwiązanie. Tak sobie myślałem, dlaczego tak wiele razy właśnie w taki sposób reagowali? Przecież widzieli, co działo się w Egipcie. Przecież widzieli cuda Boże. Wiecie, oglądali różne plagi. Ich to nie dotykało. Widzieli Boży palec, widzieli nadnaturalne rzeczy. Samo przejście przez Morze Czerwone. Woda przykryła Egipcjan. Nikt się z nich nie ostał. Śpiewali pieśni. A potem, kiedy pojawiają się kolejne trudności, a wiadomo, że pójdą przez pustynię, jak gdyby nie umieli się przez to przebić. Nie umieli inaczej spojrzeć. Pierwsze, co robili, to szemranie, narzekanie, bunt przeciwko Bogu. I tak powiedziałem, wiecie, łatwo byłoby ich ocenić, po prostu no, jak bardzo krąbrni byli. Jak ten lud tak po tym wszystkim, co przeżył, jak oni tak mogli. Ale kiedy tak patrzyłem się na swoje życie, ile w moim życiu jeszcze jest tego niezadowolenia i jakie słowa ja często wypowiadam i jaki jest stan mojego serca. Wiecie, tak wiele razy człowiek jest podobny do tego narodu izraelskiego. Jak wiele razy pod adresem często tych najbliższych, kiedy już nie otrzymasz tego, co chciałbyś, po prostu płyną takie gorzkie słowa, że człowiek nie umie jak gdyby żyć inaczej. Że wiele jest właśnie tej gorzkości, żalu i naprawdę brakuje takiego szerszego spojrzenia, takich szerszych horyzontów, żeby nie poddawać się emocjom. Bo z jednej strony można powiedzieć, że to są emocje. To są te negatywne emocje. To jest ta złość, która człowieku siedzi. To jest to niezadowolenie. To jest cały obraz skażonego człowieka. Ale mimo to po prostu Bóg tak wiele razy w ramach tego wychowywania i to musiało boleć. Wiecie, tak sobie jeszcze myślałem, że na pewno, żeby człowiek pewne rzeczy zauważył, żeby je zrozumiał, to tamten naród izraelski wiele razy w tych sytuacjach był bardzo mocno dotknięty. Tak jak już powiedziałem wcześniej, że niektórzy musieli nawet zginąć, żeby przyszło na nich takie opamiętanie. A mimo to potem ta historia z tym narodem, wiemy, jak ona się kończy, jeżeli chodzi o to pokolenie, które po prostu wyszło z Egiptu, że tylko dwóch z nich po prostu weszło do ziemi obiecanej i można powiedzieć, że jak gdyby zupełnie stracili z oczu Boży plan. Przecież oni wiedzieli, że Bóg ich prowadzi do ziemi obiecanej. Było im to powiedziane, tylko że tego nie widzieli. Oni też byli prowadzeni przez wiarę, ale kiedy pewne rzeczy potem zaczęły ich coraz mocniej tak czy inaczej dotykać, to jak gdyby ta obietnica ziemi obiecanej, tego Bożego błogosławieństwa, które Bóg ma dla nich, po prostu to się dla nich nie liczyło. Oni temu nie wierzyli, bo można powiedzieć, że to szemranie to jest jak gdyby wyraz niewiary w sercu człowieka, że człowiek nie umie czegoś znieść, że go coś dotyka, coś go boli, ale jeżeli jest człowiekiem wierzącym, to przez moc Bożą i łaskę Bożą człowiek potrafi jak gdyby żyć inaczej,
że nie pozwoli ustom źle mówić, ale jest w jego sercu i świadomości, że chociaż pewne rzeczy bolą i coś mnie dotyka, to ja chcę być tym człowiekiem, który nie idzie w tą stronę szemrania i żeby nie dać sobie upustu, bo wiecie, ja myślę, że to przynosi pewną ulgę, kiedy człowiek zaczyna szemrać, kiedy wyrzuca za siebie po prostu to, co go boli, to niezadowolenie. I jest to jakieś rozwiązanie, ale niekiedy to przynosi jeszcze więcej spustoszenia. Amen? Wiecie, to niekiedy jeszcze przynosi więcej problemów i jeszcze więcej spustoszenia. A jeżeli my przez to przejdziemy zwycięsko, to to przynosi Boże błogosławieństwo. I wiele razy ten lud izraelski po prostu tak po prostu się zachowywał, że w tym wszystkim nie było tej chwały dla Boga, a był tym Bożym narodem. Nie widział tego, co Bóg miał zgotowane, do czego mieli dojść. I Bóg wiedział, jakim jest człowiek. I po prostu on ich świadomie prowadził przez te wszystkie trudności, aby ich nauczyć czego? Życia wiarą. Że oczy widzą co innego, a do uszu dociera też co innego. Ale człowiek zawsze bardziej jest skłonny, jak gdyby spojrzeć na to i iść ku temu, co widzą jego oczy, niż żyć to tym, co mówi Boża obietnica. Ale życie według tego, co widzą nasze oczy, nie jest życiem wiary. I życie w dziękczynieniu to jest życie wiary. Że człowiek, doświadczając czegoś, co go boli, co go dotyka, co go może nawet niekiedy bardzo rani, a jest w stanie po prostu podnieść się ponad to i autentycznie ze serca dziękować. Wiecie, to jest zwycięstwo Pana Jezusa Chrystusa w nas, ludziach wierzących, jeżeli takich rzeczy doświadczamy. Bo jeżeli reagujemy tak jak wszyscy inni wokoło nas, że jesteśmy zadowoleni tylko wtedy, kiedy wszystko dobrze się układa, kiedy mnie nic nie dotyka, kiedy od strony materialnej moje potrzeby są zaspokojone, to wtedy jestem zadowolony, szczęśliwy, a kiedy przychodzą inne chwile i Bóg jak gdyby specjalnie chciał tego Izraela przez tą pustynię przeprowadzić, aby ich czegoś nauczyć. I powiem tak, wiecie, ja myślę, że podobnie Bóg czyni z naszym życiem. Może my już nie idziemy przez taką pustynię, jaką szedł Izrael dosłownie, ale wiele razy w naszym życiu jest taka pustynia. Są różne braki, gdzie nie możesz oczekiwać, jak gdyby z tej naturalnej strony, że przyjdzie jakaś zmiana i trzeba pewne rzeczy po prostu w tej wierze, spoglądając na Pana, my jako dzieci Boże, znając Jego głos, szukać, Panie, jak z tego wyjść, co zrobić. I widzę, że ta Boża praca z tym Kościołem i to, co Bóg chce osiągnąć, to On chce. Tu jest, może tutaj w listach nie jest aż jak gdyby tak bardzo dużo na ten temat powiedziane i taki bardzo mocny nacisk składziony, ale kiedy my spojrzymy, choćby tutaj, co jest napisane, za wszystko dziękujcie, bądźcie wdzięczni, nie jest jak gdyby zbyt wiele na ten temat napisane, a jednak jest to bardzo ważne w naszym życiu. Czy mamy to usposobienie do wdzięczności? I skąd je wziąć, tak się zastanawiałem. Jeżeli moje usposobienie nie jest tym usposobieniem do wdzięczności, to skąd to wziąć? Gdzie się tego nauczyć, żeby to zaczęło funkcjonować w moim życiu? Żebym nie robił ciągle tych samych błędów, żebym nie żył tak jak wszyscy inni ludzie, że kiedy mnie coś dotyka, to od razu jest smutek, jest narzekanie. Może to nie jest tak, że od razu przeciwko Bogu mówimy, ale mówimy przeciwko innym, wyrażamy swoje niezadowolenie. Ileż to razy, myślę, to jest też taka rzecz, w której wszyscy często upadają, ile razy my wypowiadamy słowa niezadowolenia z naszej władzy, w naszym państwie. Wiecie, a my co powinniśmy robić? My ich powinniśmy błogosławić. To jest bardzo trudna służba. Wiecie, tym bardziej teraz, w tym czasie, w którym my żyjemy, gdzie po prostu te wiadomości tak i ta ilość wiadomości, my potem jako tacy eksperci gdzieś z boku patrzymy się, to można było tak i tak zrobić, dlaczego oni to tak zrobili, a my powinniśmy jako ludzie wierzący być tymi, którzy to zatrzymują, którzy błogosławią tą władzę, bo Słowo Boże mówi, że nie ma władzy, że nie ma władzy, która by nie pochodziła od Boga. Jeżeli oni są na służbie u Boga, tak jest napisane w liście do Rzymian, to my mamy prawo, żeby ich oceniać, krytykować, mówić negatywne o nich, złe rzeczy. A ja widzę, jak często, jak wiele tego jest. I powiem wam, że byłem bardzo poruszony, bo tak gdzieś tam w moim sercu pojawiła się naprawdę taka tęsknota. Boże, chcę, żeby moje życie było inne. Żebym żył w takim dziękczynieniu, żebym w tym się poruszał, żebym Bogu mógł przynosić chwałę, żeby było Mu to miłe. I tak już wspominałem, jak się tego nauczyć? Wiecie, myślę, że niesamowite jednak są psalmy. Bardzo mnie to poruszyło. I tak sam zauważyłem, że mało czytam psalmów. A tam są różne sytuacje opisane i trudne sytuacje, ale właśnie zawsze jest ten element dziękczynienia. Na przykład mogę przeczytać psalm 68, kawałek z tego psalmu 68, albo to jest psalm 69, przepraszam, 69, od 30 wiersza, 69 psalm. I to, co mówi ten autor tego psalmu, to najpierw mówi i opisuje swój stan. Mówi, ja zaś jestem nędzny i zbolały. A więc widzimy, że jego sytuacja była taka nie za wesoło wyglądająca, prawda? Że był to taki chyba jakiś stan utrapienia, jakiś czas doświadczenia w jego życiu. Ja zaś jestem nędzny i zbolały. My się raczej wolelibyśmy takich stanów nie przeżywać, prawda? Tego nikt nie lubi. Po prostu zobaczyć to u siebie, przeżywać to i jeszcze o tym potem powiedzieć przed Bożym obliczem. Jestem nędzny i zbolały. I potem jest prośba, niech zbawienie Twoje podniesie mnie, Boże. A potem w 31 już jest powiedziane, wysławiać będę pieśnią imię Boże i dziękczynieniem będę je uwielbiał. W tym miejscu jeszcze na chwileczkę też bym się zatrzymał. I wiecie, nie chodzi o jakąś taką religijność, że kiedy przychodzi czas na przykład zboże, śpiewamy pieśni, to my się w to angażujemy. Ale ja widzę, trzeba czegoś takiego, żeby to na co dzień miało miejsce. Żebyśmy śpiewali pieśni, żebyśmy się radowali w naszych sercach, żebyśmy otwierali usta na Jego chwałę. Po prostu ten człowiek, nie wiem, czy to było gdzieś w świątyni, czy w wielkim zgromadzeniu, a może to było gdzieś na osobności, kiedy on o tym mówi, a mówi, że jednak wysławiać będzie pieśnią imię Boże i dziękczynieniem będę je uwielbiał. A będzie to milsze Panu niż wół, niż byk z rogami i racicami. Wiecie, też się nad tym zastanawiałem. A będzie to milsze Panu niż wół, niż byk z rogami i racicami. My nie żyliśmy w tym czasie, kiedy ta ilość, to mnóstwo ofiar były składane, prawda, na ołtarzu, w świątyni. I było to bardzo ważne. Wiecie, złożyć takie zwierzę na ofiarę, to ja myślę, że to była wielka rzecz. Po prostu wszyscy mogli to widzieć, że ten przyszedł z taką ofiarą przed Boże oblicze. To go coś kosztowało, to miało wartość, oni z tego żyli. A jednak ten człowiek oddał coś takiego na ofiarę, dlatego że chciał po prostu, żeby uczcić w taki sposób tego wszechmogącego Stwórcę. Ale ten, który pisze ten psalm, ja myślę dlatego, że miał to duchowe wejrzenie i zrozumienie, mówi, że milsza jest Bogu ta pieśń i to dziękczynienie niż ten byk czy ten wół. Że Bogu jest milsze, wiecie, kiedy serce człowieka, kiedy nasze wnętrze po prostu otwiera się przed Nim, kiedy my Go chcemy uwielbić i uczcić. My potrzebujemy Bożego objawienia, wiecie, żebyśmy to zobaczyli. Wiecie, to jest wielka rzecz naprawdę, ale nie chodzi o jakąś formę, metodę, o jakiś styl, żeby coś naśladować. Chodzi o nasze życie. Po prostu Bóg od początku, kiedy człowieka stworzył, to go chciał mieć dla siebie. I od początku można powiedzieć, że Bóg jest tym Bogiem, który jest zazdrosny o chwałę i dziękczynienie. Popatrzcie się, w jakim kierunku poszedł świat, człowiek po swoim upadku. Nie tylko, że nie ma dziękczynienia, ale jeszcze jest to totalne zaparcie się, że to nie Bóg, że to nie Wszechmogący, że to nie Najwyższy. Można by było wiele rzeczy wymienić, które świat mówi, Świat nie oddaje czci i chwały Bogu, a Bóg pragnie dziękczynienia. Wiecie, pragnie Go z naszych serc. I niekiedy to sobie tak parę razy już w zgromadzeniu myślałem, kiedy tak jako zgromadzenie, jako bracia i siostry staliśmy w modlitwie i jak gdyby taka cisza. Dobra jest cisza, ale wiecie, jeżeli brakuje, że nasze usta się otwierają, że my się w to angażujemy, że robimy to ze serca. Parę razy próbowałem coś na ten temat powiedzieć, niekiedy mocniej, niekiedy słabiej, ale wiecie, to nie przynosi żadnego skutku. Po prostu jeszcze kogoś można obrazić, prawda? Ja widzę, jeżeli Bóg dotknie serca, ale z drugiej strony po pewnym okresie czasu też widzę, że coś się też i we mnie zmienia, to tak się mi smutno zrobiło. Bo kiedy się my popatrzymy na pierwszy Kościół, wiecie, to dziękczynienie tam płynęło. Po prostu to przynosiło im radość. A co było szczególne w tym, że Duch Święty często zstępował, kiedy po prostu lud miał otwarte serce, kiedy chciał oddać Bogu chwałę, to przychodziły nadnaturalne rzeczy. Przychodziła Boża obecność, a w tej Bożej obecności było zaopatrzenie, czy było proroctwo. Po prostu różne dary się objawiały i Kościół był budowany nie ludzką siłą, ale Bożą mocą, Bożymi narzędziami. I taki Kościół, po prostu Pan Jezus chce mieć na tej ziemi, i taki Kościół jest w stanie obronić się przed mocą diabła, gdzie żyjemy w takim czasie, że ten napór ze strony diabła jest coraz większy, a wszystko jak gdyby znajdzie swoje apogeum, że totalnie diabeł przejmie pełną władzę wraz ze swoimi demonami w okresie wielkiego ucisku. To będzie dopust Boży. Też to jest tutaj w liście do Tesalonicza napisane, że tajemna moc nieprawości. To znaczy, że diabeł często lubi być ukryty. Ona jest w pewien sposób tajemna, ale ona cały czas działa. A przyjdzie taki czas, kiedy będzie pochwycenie, kiedy Kościół zostanie zabrany, to tam jest powiedziane, że wtedy jak gdyby on w całej pełni będzie sprawował swoje dzieło i będzie to straszny czas. Pan Jezus powiedział, że gdyby te dni nie zostały skrócone, nie ocalałaby żadna istota. I my jako Boży ludzie, jako ci, których Pan Jezus zbawił, którego miłość, ta miłość naszego Zbawiciela jest dla nas, wiecie, to nas pociągnęło ku temu zbawieniu. I kiedy choćby tak pokrótce, tak dzisiaj, patrzymy się na to, czym powinno być to dziękczynienie w życiu i sercu człowieka wierzącego, czy widzicie większą potrzebę po prostu na co dzień, w zgromadzeniu, żeby to płynęło jak rzeka z naszego życia? I myślę, że wiele razy, wiecie, nas to uchroni przed gorzkością, przed wieloma innymi jeszcze złymi rzeczami, które próbują wejść w nasze wnętrze. I może jeszcze tylko przeczytam jeden psalm, 30, dlatego że tak już powiedziałem. Wiecie, jeżeli chcemy się tego nauczyć, żeby tego dziękczynienia było więcej, to ja widzę, potrzebujemy jak gdyby więcej wejść w psalmy. Tak je gdzieś na osobności, tak na spokojnie po prostu zacząć czytać. Za co ci autorzy po prostu Bogu dziękowali. Niekiedy to są tak proste, zwyczajne rzeczy, po prostu, że człowiekowi na jakimś poziomie intelektualnym, kiedy człowiek tak o sobie myśli, to się wydaje, że to takie zwyczajne, takie proste. Ale przecież pierwszy Kościół żył w prostocie. On we wszystkim widział palec Boży. Wiecie, i Bogu chodzi o taką dziecinną wiarę. W myśleniu mamy być dojrzali, ale to nasze usposobienie, żeby Jego uczcić, Bóg chce, żeby to było w nas stale. I może jeszcze ten psalm 30, psalm Dawidowy. Jest to pieśń na poświęcenie przybytku, ale jak wiele rzeczy tutaj Dawid wymienia. Ale zaczyna się od słów: wysławiać Cię będę, Panie, bo wyciągnąłeś mnie z toni, nie pozwoliłeś wrogom moim cieszyć się ze mnie. Panie, Boże mój, wołałem do Ciebie i uzdrowiłeś mnie. Może na chwileczkę się zatrzymiemy. Modlimy się o chorych. Wiele też osób choruje, ale wiecie, kiedy znowu tak zastanowimy się, brat Tomasz tutaj siedzi z przodu, pamiętam jak mi kiedyś opowiadał, z czego go Bóg podniósł po pewnych przeżyciach, jak jego zdrowie uległo takiej zapaści. to może też powiedzieć: wołałem do Ciebie i uzdrowiłeś mnie. Amen. Amen. I wiecie, każdy z nas ma podobne przeżycia, takie lub inne, gdzie Pan nas uzdrowił. I On to tutaj wspomina. Panie Boże mój, wysławiać Cię będę. I wspomina te dobrodziejstwa, które przeżył w swoim życiu. Wołałem do Ciebie, a uzdrowiłeś mnie. I wiecie, kiedy my jesteśmy takiego usposobienia do dziękczynienia, to Bóg przez Ducha Świętego zaczyna nam przypominać, ile On już uczynił w życiu każdego z nas. Wiecie, i to jest piękne, że my budujemy relacje z Nim. Wysławiajcie Pana, święci Jego. Czwarty werset mówi: Panie, podniosłeś z otchłani duszę moją. Ożywiłeś mnie pośród tych, którzy schodzą do grobu. Wysławiajcie Pana, święci Jego. Wyznawajcie święte imię Jego, bo tylko chwilę trwa gniew Jego, ale życzliwość Jego całe życie. Moglibyśmy dalej i dalej czytać, może jeszcze ostatni werset przeczytam. Aby dusza moja śpiewała Ci i nie zamilkła. Wiecie, my to możemy robić głośniej, możemy to robić ciszej, ale ważne jest to nastawienie serca naszego. Po prostu stan naszego umysłu. Czym żyjesz? W co jesteś zaangażowany? O czym myślisz? Mogą to być troski. Wiecie, tego też bardzo jest wiele. Ale Słowo Boże mówi: zrzuć wszelką troskę na Niego. To tak dobrze wygląda troszczyć się, prawda? No bo trzeba myśleć o przyszłości, o dniu jutrzejszym, o domu, o dzieciach, o rodzinie. Ale ja wierzę, że jeżeli człowiek żyje przed Panem, to Bóg mu da takie dobre myśli, po prostu, że Bóg zna naszą przyszłość i On w odpowiednim, w swoim czasie pokaże, co trzeba zrobić. Ale On chce, żeby nasz umysł, nasza dusza, nasze wnętrze było w tym usposobieniu do dziękczynienia. A On nas poprowadzi tak, jak ten lud izraelski na pustyni. I zmierzając już ku końcowi, to kiedy popatrzymy się do objawienia Jana, tam znowu spotykamy się z dziękczynieniem. Kiedy Janowi było darowane to, że mógł widzieć niebo, że mógł widzieć Bożą chwałę, że mógł widzieć Boży tron, że widział starców, widział różne istoty, po prostu wszystko to były dla niego niesamowite obrazy, to tam jak gdyby na pierwszy plan znowu się wysuwa, że to, co robiły jak gdyby te istoty w pierwszej kolejności, to one Bogu przynosiły dziękczynienie. One oddawały Mu chwałę, oddawały Mu hołd, błogosławiły wielkie Jego potężne imię. I dlatego Bóg uczy tego nas tutaj na ziemi. I jeszcze raz powiem, że nam tego dzisiaj brakuje. Dlatego, że w wielu rzeczach potrafimy sobie sami poradzić, jesteśmy niezależni po prostu intelektualnie, materialnie, po prostu wiele rzeczy potrafimy wytłumaczyć i człowiekowi się może wydawać, że wszystko to ma pod swoją kontrolą. A jednak widzę, że Bogu zależy na takim życiu, gdzie właśnie ten element dziękczynienia, ta wdzięczność. Budzisz się, wstajesz, chodzisz w ciągu dnia. Pilnuj tej społeczności z Nim. Myślę, że w to trzeba zaangażować całe serce, bo inaczej się nie da. Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Pragnie całej tej naszej istoty dla siebie. Ale nie chce, jak gdyby nas do tego zmuszać. On oczekuje tej dobrowolnej decyzji z naszej strony. I niech Mu będzie chwała, że do tego jesteśmy powołani. On ma w tym upodobanie. Wielu, którzy już szli przed nami, przeżywało to i to czyniło ich życie błogosławionym, szczęśliwym. To było po prostu widać na nich. To nie byli ludzie zgorzkniali po 30, 40 czy 50 latach bycia wierzącym, bycia w zborze. Wiecie, człowiek może tak zostać. Wielu takich spotkaliśmy. Po prostu jeden z braci, który też do nas jeździ, on długi czas prowadził zbór w Międzyzdrojach, to jego syn prowadzi zbór, to on mówi: wiesz, najwięcej kopniaków to dostałem w zborze, tak w przenośni, prawda? Ale wiecie, na dzisiaj jest takim człowiekiem, który nie uległ zgorzknieniu. Kiedy przyjedzie do nas, to my go zawsze możemy poprosić, czy to będzie w środę, czy w niedzielę, czy jakkolwiek. Zawsze jest chętny do służby, zawsze jest chętny do tego, żeby iść, podzielić się świadectwem, podzielić się słowem. Po prostu na skutek tych wszystkich trudności, przez które przyszedł, on dalej ma coś, co pozwala mu żyć wiarą, co pozwala mu oddawać cześć i dziękczynienie Zbawicielowi. Nie pozwolił sobie zabrać tego. Wiecie, a walka na pewno toczy się o to, żeby nam te rzeczy zabrać. Diabeł chce to zabrać. Po prostu chce, żebyśmy nie żyli wiarą, tylko żebyśmy żyli swoimi odczuciami, tym, co widzą nasze oczy, a wiara podnosi człowieka tam, gdzie jest ta duchowa rzeczywistość, gdzie Bóg mówi bezpośrednio do naszego serca, czy to będzie tutaj w zgromadzeniu, czy to będzie gdzieś na osobności, na modlitwie, czy to będzie przez pieśń, ale po prostu to nas dotyka i to nas zmienia. I tego potrzebujemy. I teraz, tak jak mnie tutaj brat gospodarz upoważnił, może powstaniemy już do modlitwy. Chcemy przynieść Bogu dziękczynienie. Chcemy, żeby tego było więcej. Żeby to popłynęło dla Pana. Żeby nasze zgromadzenia to było, tak jedna pieśń mówi, że czym oaza w pustyni, tym dla duszy znękanej w tym świecie jest zbór. Tam jest to Boże odświeżenie. Tam Duch Boży przychodzi. Tam On odnawia naszą relację. To On nas buduje. I niech będzie Jemu chwała.